Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Magnificencjo, księże rektorze, wraz z moderatorami, wykładowcami, pracownikami i alumnami naszego koszalińskiego seminarium. Drodzy goście, reprezentujący zaprzyjaźnione uczelnie naszego regionu, jak i naszego sąsiedztwa, przedstawiciele wspólnot parafialnych ze swoimi proboszczami na czele, wielce szacowni przedstawiciele samorządowych władz na czele z prezydentem naszego miasta Koszalina, drodzy rodzice alumnów, zwłaszcza pierwszego roku, drodzy bracia nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, osoby życia konsekrowanego i zaangażowani w tę liturgię, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Inaugurujemy uroczyście modlitwą, ale też i tym wspólnotowym przeżywaniem kolejny nowy rok akademicki 2023-2024 w Koszalińskim Wyższym Seminarium Duchownym w naszej Alma Mater. Mamy za sobą doświadczenie inauguracji w innych uczelniach naszego regionu. Możemy zatem powiedzieć, że do nas należy ostatnie słowo w tych inauguracjach. To bardzo uprzywilejowana pozycja, ale i zarazem bardzo zobowiązująca. Chcemy zatem przywołać radość inauguracji odbywających się w naszych uczelniach, ale też i bogactwo wyzwań, które przez te inauguracje dały o sobie znać. W tym przeżywaniu dzisiejszej inauguracji przychodzi nam z pomocą bogactwo Bożego Słowa. Zasłuchani w nie jeszcze bardziej uświadamiamy sobie dzisiaj przeżywane wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Przywołujemy bogactwo modlitwy różańcowej, w nim także odnajdując drogowskaz dany nam tutaj zgromadzonym na tej wspólnej modlitwie, w której w szczególny sposób chcemy otoczyć życzliwością, myślami, modlitwą tych, którzy idą drogą powołania, przygotowując się do kapłaństwa. Dzisiejsze pierwsze czytanie jest kontynuacją wczorajszego. Prorok Baruch nadal wspomina odstępstwa Izraela jako przyczynę gniewu Bożego i zniewolenia przez pogańskie narody, a dzieje apostolskie, które potem wybrzmiały, jeszcze bardziej przypominają nam fundamenty apostolskie Kościoła, który współtworzymy. Z kolei dzisiejsza Ewangelia przypomniała nam o niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce w Nazarecie. Dociera do nas w jeszcze pełniejszy sposób zwiastowanie, które dokonało się nie tylko w życiu Maryi, ale poprzez to, kogo wydała na świat w dziejach Kościoła, więcej, w dziejach całej ludzkości. Właśnie dlatego postawa Maryi staje się dla nas pochylających się nad tajemnicą, ale i niezwykłym bogactwem ludzkiego powołania, szczególnym wyznacznikiem, drogowskazem. Możemy sobie tylko wyobrazić, co przeżywała ta, której została objawiona wola Boga, gdy należąc do grona pobożnych i skromnych kobiet, usłyszała, jakie plany ma wobec niej sam Bóg. Dzisiaj tą modlitwą otaczamy tych, w sercach których rodzi się powołanie. Można powiedzieć, że są tutaj za Pan brat z Maryją, bo to właśnie im także została objawiona Boża wola dotycząca, i nie chodzi tu bynajmniej o wywyższanie się, ale o podkreślenie tego, jak niezwykłe jest to powołanie i jak niezwykłe wyzwanie, często też jednego razu radosne, a często też obciążające, wiążące się z misją kapłańskiej posługi, duszpasterskiej troski o drugiego człowieka, kiedy dzisiaj dla wielu z nas wyzwaniem często nie do pokonania jest chociażby troska o wiarę nas samych. A tu staje przed powołanymi odpowiedzialność za innych. I to często ogromne rzesze i to często bardzo skomplikowane społeczności, by przywołać kondycję współczesnego świata, współczesnego społeczeństwa i równie skomplikowaną sytuację chociażby naszej polskiej rzeczywistości. Ta dzisiejsza uroczystość i wspólna modlitwa, które inaugurują kolejny rok akademicki w naszym seminarium i jak wspomniałem, czujemy się też odpowiedzialni za wszystkie środowiska akademickie, ciesząc się z obecności ich przedstawicieli, zarówno uczelni świeckich, jak i zaprzyjaźnionych uczelni seminariów duchownych, daje nam okazję do ponownego zapytania się o sens ludzkiego powołania i o to, w jaki sposób to powołanie możemy odkrywać. Dyskusje na temat dotyczące kategorii ilościowych związanych z powołaniami do seminariów sprawiają, że zaczynamy myśleć trochę inaczej o samym powołaniu. Czasami się gimnastykujemy, żeby jakoś znaleźć się w tym gąszczu trudnych i kłopotliwych niekiedy pytań, ale niezmiennie staje przed nami odkrycie zawsze tego samego daru, powołania. Powołania do kapłaństwa, roli kapłaństwa i tego, w jaki sposób tę rolę wypełnia w danym czasie, w danym pokoleniu, w danym wieku Kościół i ludzie, których do Kościoła wzywa i do tej służby wzywa sam Mistrz z Nazaretu. Powtarzam często, że powołań nigdy nie brakuje, bo Pan Bóg powołuje tylu, ilu trzeba. Inaczej jest z tymi, którzy potrafią na to powołanie pozytywnie odpowiedzieć. Zatem znowu staje przed naszymi oczami postawa pokorna Maryi z Nazaretu. To zwiastowanie, które zostało dzisiaj nam przybliżone, pokazuje, że przed każdym człowiekiem, bez względu na jakość jego powołania, do czego ono ma prowadzić, na jakie drogi go wzywa, potrzebna jest i cisza Nazaretu, i zajrzenie we własne serce, i odczytanie tego, co Bóg mówi do każdego z nas. W tym kontekście nabiera szczególnego znaczenia trwający synod, który jest szczególnym otwarciem się i na głos Ducha Świętego, i na głos drugiego człowieka, ale niezmiennie jest zaproszeniem przede wszystkim do wniknięcia w siebie samego. Stajemy, by pytać także o kształt powołania. Zarówno na uczelniach świeckich, jak i tutaj nie może zabraknąć pytania o to, jak to powołanie realizować, spełniać. Muszę wyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem, zwłaszcza wystąpień studentów. W większości byli to przewodniczący parlamentów, samorządów uczelnianych, uczelni, które w naszym rejonie miały inaugurację w ostatnich dniach. Na przykład na Politechnice Koszalińskiej, w Politechnice Koszalińskiej wystąpienie niezwykłe studenta, który mówi, że historia, odwołując się może do technicznych, zwłaszcza kierunków, historia pisana jest symbolami. Jeden symbol to Titanic, a drugi symbol to Santa Maria. Znamy historię, powiedział jednego i drugiego statku, okrętu. Chcę wszystkim życzyć, dodał, by historia tego statku, żaglowca Santa Maria była nam bliższa, by była nam obca pycha, duma, która towarzyszyła nie tylko budowie Titanica, ale też jego rychłemu kresowi. Cóż za mądrość. W innej uczelni usłyszeliśmy, że jest wiele przywilejów, o których nam mówią występujący. I rzeczywiście nimi też często się mami na uczelniach, po to by uczniów, studentów było jak najwięcej, ale jest jeden wśród nich największy. W zasadzie o nim nie było wcześniej mowy. Powiedział, jest nim przywilej uczenia się, studiowania. W zasadzie można byłoby na tych dwóch mądrościach tych studentów skończyć. Są naprawdę warte zauważenia. Z jakimi mądrościami w tym środowisku dość specyficznym, oryginalnym, tak jak zresztą każde akademickie ze względu na swoje powołanie, swój charakter, swoje cele, zadania i obrane metody, tu w seminarium my powinniśmy przywołać. Spróbujmy więc wspólnie, zarówno duchowni, kandydaci do stanu duchownego, jak i świeccy, osoby konsekrowane, pochylić się nad tym, jakie powinny zostać postawione pytania, gdy mówimy o kształcie naszego powołania. Niech z pomocą przyjdzie nam z ostatnich wypowiedzi papież Franciszek. W odniesieniu do kleryków, do kapłanów mówił, ale także i bez wyjątku wszystkich, pierwszą wskazówką, którą trzeba usłyszeć, jest, byśmy byli świętymi. A w odniesieniu do stanu duchownego powiedział, byśmy byli świętymi, a nie światowymi. Czytałem z konieczności wpisy w mediach społecznościowych pewnego wykładowcy teologii i przekonałem się, jak cenna jest to rada papieża Franciszka, bo z trudem było mi tam znaleźć słowo świętość. Wagę tego zalecenia być świętym, a nie światowym, możemy zgłębić także w kontekście drugiej wskazówki. By być recenzentami życia, przede wszystkim swojego, a nie innych ludzi. Powiada dalej papież Franciszek. W Kościele trwa synod o synodalności, podkreślający wagę słuchania innych i siebie. To obok naturalnych obaw, tak było zresztą podczas Soboru Watykańskiego II, czas ogromnej szansy i cudowny czas tchnienia Ducha Świętego, który konstytuuje Kościół. Warto ten głos dopuścić do naszych serc i umysłów, by przezwyciężyć narracje medialne. Można powiedzieć, tak jak niejednokrotnie to zostaje wyartykułowane, że mamy nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni do czynienia z dwoma synodami. Jeden, który dzieje się w Watykanie, a drugi, który dzieje się w mediach. Warto o tym pamiętać, by dotrzeć do tego właściwego. Świat ten nam najbliższy, który kochamy, Polska, przeżywa z kolei czas wyborczej kampanii. Nie chodzi mi o wtrącanie się w kampanię, ale to okazja, by powiedzieć, że to jest także fascynujący czas, bo możemy głośniej mówić o Rzeczpospolitej, czyli o tym, co ma być celem naszej wspólnej troski –